A teraz chciałbym was przykuć troszkę waszej uwagi do Słowa Bożego, ale zacznę od takiej historii. Mianowicie miałem w słup, kiedyś jadąc właśnie stąd ze Słupska do Koszalina, w pociągu spotkałem mamę z takim chłopcem, który siedział na wózku, bardzo powykręcany. I próbowałem tam coś o Bogu mówić, jakąś książkę dać. I tak mi się strasznie żal zrobiło tego chłopaka. I później się okazało, że ileś miesięcy później udało mi się go spotkać i poznać. Wprosiłem się jakoś, nie pamiętam, jaki był początek mojego relacji z tym chłopakiem, ale był to człowiek na wózku inwalidzkim, chory na stwardnienie rozsiane od dziecka. Wtedy ja go poznałem, miał około 25 lat, ale był mały, wielkości po prostu dziecka, natomiast był już takim no, facetem, tak? Nie ruszał się sam o własnych siłach, potrafił tylko jedną ręką kanapkę sobie wkładać do buzi i odbierać telefon, tak? A reszta czynności trzeba było przy nim robić, więc mama się nim zajmowała, no ale kiedy tam byliśmy z nim, więc właściwie wszystko się za niego, toaletę robiło i tak dalej. Więc chłopak był w strasznym stanie, jeżeli życiowo sobie wziąć, tak? Bo nawet w nocy, jak go coś bolało, musiał wołać mamę, żeby go przewróciła. Nie był w stanie po prostu nic zrobić. I tak od dziecka, tak? Od urodzenia. Więc było to masakryczny stan, ale Andrzej go nazywaliśmy. Andrzej był niesamowicie optymistycznym facetem. To było niesamowite. Jechaliśmy z nim z wózkiem, bo to był rodzina luteran była, a my jako ludzie z Kościoła Zielonoświątkowego czy baptyści mieliśmy takie mieszane środowisko. Tam przychodziliśmy do niego, kto go tam zabierał na nabożeństwo albo do zielonych braliśmy go, albo do baptystów. No to tam na tym wózku się jechało, wiecie, nogą i tak i jeździliśmy i się wygłupialiśmy. On miał darmowe bilety opiekuna, więc mogliśmy po Polsce jeździć na konferencje jakieś, więc był to taki czas i on, wiecie, nie to, że tam tryskał radością, ale był bardzo optymistyczną, taką radosnego usposobienia chłopakiem. I pamiętam, jeden z takich, odwiedzaliśmy go, ja lubiłem z nim posiedzieć właśnie, czy przez telefon się z nim rozmawiało, odwiedzałem go. I pamiętam jeden taki epizod, kiedy siedziałem z nim, rozmawiałem i on mówi, ty Arek, zobacz, jak to jest, ja mam brata, zdrowy koń, silny, duży, mówi, i miałem z nim rozmowę, taki on siedzi i tam zmulony, bo coś pił i kac go męczył, siedział w motorze, dłubał, lubił swojego tam jakiegoś starego junaka, dłubał i on mówi, siedzi tylko i marudzi. I w końcu mnie wkurzył i mówi, wiecie, ten chory, poskręcany chłopak mówi, ty byku, mówi, spójrz na siebie, mówi do tego brata, ty wszystko możesz, możesz pójść, możesz cokolwiek zrobić i siedzisz i marudzisz, tak? A ja nic nie mogę i się cieszę. I to było właśnie taka coś, co mi zostało na lata. On, kiedy miał 33 lata, Andrzejek umarł, odszedł i kiedy wiele razy wychodził czy wyjeżdżał do modlitwy, różni tam ewangeliści, wiecie, wielcy wierzący się modlili o niego i to nie odeszło. I on w końcu już, kiedy przyjeżdżali kolejni ludzie, on mówi, już nie chcę, weź, nie jedź ze mną, nie chcę. Już tyle modlitw było. Ja wiem, że jak będę z Panem, to będę biegał. Wiem, że będę wtedy zdrowy. A teraz po prostu jego życie tak tkwiło na tym wózku. I wiele modlitw, wiele, nie wiem dlaczego tak było. Pewnie są takie osoby w rodzaju Johnny Erickson i takich Andrzejów, którzy nie wstają z wózka, są tacy, którzy wstają. W każdym razie już na pewno biega Andrzej, ale te przeżycia z nim pokazały mi dużo głębszych rzeczy i mnie tak nauczyły patrzeć, wiecie, na życie właśnie z tej strony, że te okoliczności życia niełatwe, one mogą coś ukształtować w człowieku i wyszlifować coś, co jest głębokiego i wiele głębszego niż tylko to, że możemy gdzieś pójść czy przeżywać coś w jakiś sposób fajny, tak? I to, ta historia chciałbym, żeby była jakimś takim tłem czy wstępem do psalmu, który chyba jest najbardziej znany z psalmów i dla nas wszystkich jest znany, bo psalm 23, Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim. Jak ktoś chce, może otworzyć. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Alleluja. Więc ten psalm mówi o ważnych rzeczach, tak? Mówi o tym, że Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie, więc stawia człowieka w roli takiej owieczki, tak? Dawid był pasterzem, dlatego używa przykładu owcy. Ale owca jest dobrym przykładem dla człowieka, bo mówi się nawet coś takiego, owczy pęd, tak? Ale mówi się to o ludziach. Owczy pęd, gonienie w jakimś kierunku. Często się ludzie gubią, często jesteśmy tacy zatrwożeni, potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi, więc to ta analogia nie jest jakąś taką obraźliwą, a myślę bardzo trafną ilustracją tego, jaki człowiek jest, ale Dawid stając w roli tej owieczki wie, że pasterz troszczy się o niego, prowadzi i chroni i ta analogia dla życia człowieka wierzącego jest bardzo trafna. Myślę, że dlatego ten psalm jest tak popularny, bo bardzo odzwierciedla prawdziwe treści, ale bardzo głębokie też, bo kiedy mówi o pasieniu i o prowadzeniu nad spokojne wody, o pokrzepieniu duszy i prowadzeniu ścieżkami sprawiedliwości, to pokazuje, jak Bóg jest obecny w życiu człowieka wierzącego. Jak go chroni, troszczy, prowadzi przez różne okoliczności życia i nawet choćbym szedł ciemną doliną czy doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. To mówi o wierze, o postawie człowieka, tak, do której powinniśmy jako ludzie wierzący dochodzić. Różnie z tym jest. Czasami drżymy, boimy się, małe rzeczy nas pokonują, ale uczymy się w toku kolejnych rocznic naszych z Panem, nabieramy ciągle mocniejszego przekonania i postawy, tak? Także tak od razu sobie można przewinąć, którą masz rocznicę z Panem chodzenia, życia z Bogiem. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Laska i kij to były taki arsenał pasterza, którym chronił czy oddzielał owce, więc służyła ta laska pasterska, tak? Ale kij to był taki, że tam mógł jakiegoś wilka czy grzmotnąć, tak? Przetrącić mu gdzieś, czyli służył do ochrony i laska służyła do oddzielania owiec, gdzieś do podciągnięcia, a kija nie używał pasterz do owiec. Kij był narzędziem takim obronnym, tak? Także laska była dla owieczek, owce przechodziły pod laską, więc liczył je każdego wieczoru, czy są wszystkie, troszczył się ten pasterz, ale też była ta narzędzie takie, żeby obronne, tak? Żeby czuły się bezpieczne, a więc pocieszają. I zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. I tutaj już jak gdyby zmienia się ten obraz z owieczki do kogoś, kto przed kim stół zastawia Bóg. I ten piąty werset, chciałbym, żebyśmy się tym jednym wersetem zatrzymali się nad tym wersetem. Żeby kilka rzeczy zobaczyć, które myślę, że czasami są inne w naszym życiu, że my naturalnie nie wchodzimy w to. I dlatego chciałbym, żebyśmy mogli coś dostrzec i pewne lekcje wyciągnąć dla naszego życia, bo nie przychodzi nam to naturalnie, bo nie jest to takie oczywiste dla naszego życia. Zobaczcie, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Żeby ta dobroć i łaska z szóstego wersetu dobroć i łaska, że będą mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia, żebym ja mógł to dostrzec, żebym mógł widzieć w moim życiu i żebyś mogła wyznać, tak, dobroć i łaska w moim życiu są Pana, to ten piąty werset jest bardzo ważny. Tam jest ukryta głęboka lekcja związana z tym, że zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. O czym to mówi? Zastawienie stołu to jest jakieś przygotowanie do uczty, tak? Zapraszasz kogoś, a więc prasujesz obrus i zastawiasz stół, bo przychodzą goście. Czyli jest to związane z przygotowaniem jakiejś wieczerzy, kolacji, uczty. I tutaj psalmista mówi, Bóg zastawia przede mną stół. Wyobraź sobie, Bóg zastawia przed tobą stół. Rzeczy, które są potrzebne dla twojego życia. Ale to nie jest tak, że ty swoim potem i swoim trudem to wypracowałeś, wyrobiłaś to, tak? Wyrwałaś w tym świecie pełnym po prostu, że kto się rozepchnie bardziej i zawalczy, to nie. A tutaj ten wierzący człowiek, Dawid mówi, to Pan zastawia przede mną stół z odpowiednich potraw, tak? Ta analogia mówi nie tylko o jedzeniu, owszem, też o tym chlebie, który spożywamy, ale mówi o rzeczach, którymi Bóg napełnia twoje życie. Przyjaciele, zdrowie, powodzenie, zaopatrzenie, perspektywa, nadzieja, pokój w sercu, pokój między członkami rodziny, relacje naprawione, cokolwiek tam włożysz, to jest takie zastawienie stołu przez Pana. I myślę, że doświadczyliśmy wszyscy, ile nas tutaj wierzących jest, tego, że Bóg daje ci dobre rzeczy. Tak? Doświadczyliśmy tego, że Bóg zastawia przed tobą stół dobrymi rzeczami. Doświadczyłeś dobroci, łaski, miłości, pocieszenia, uwolnienia od Pana? Amen? I to jest właśnie to. Zastawia przede mną stół, ale zastawia przede mną stół wobec nieprzyjaciół. I tutaj jest dylemat. Bo to, że Bóg zastawia stół, że Bóg błogosławi, że Bóg daje, to jeszcze nikogo nie dziwi, tak? Ale chodzi mi o to złączenie, że Bóg zastawia stół wobec nieprzyjaciół, wobec trudności, przeciwności, czy twojego życia, czy emocjonalnego, czy problemów, kłopotów, z bliskimi, z dalekimi i mnóstwo różnych rzeczy sobie wsadź, które są twoim utrapieniem. I Bóg zastawia stół wobec nieprzyjaciół. To oznacza, że nieprzyjaciele ciągle tu są. Tak? To oznacza, że w twoim życiu Bóg wszedł, błogosławi ci, zastawia stół. Mówisz, ale co oni tu robią, tak? Ale co robią te rzeczy w moim życiu? Boże, usuń je. A Bóg się nimi nie przejmuje, tylko zastawia przed tobą stół. Obfitość przynosi do twojego... Ale ty mówisz, no dobrze, Boże, ty mi błogosławisz, tak? Ale co to jest to? A co to jest tamto? Czemu są te przeciwności? Czemu są ci wrogowie? Czemu są te sytuacje? Czemu jest we mnie coś, co ciągle sprawia, że ja nie mogę się wzbić ponad? Skąd to jest? Skąd ci wrogowie? Gnębią mnie przez wiele lat. Boże, usuń to. A Bóg zastawia stół swoją obfitością. Prowadzi cię swoją drogą, ale ci wrogowie są. A kto powiedział, że ich nie będzie? Kto powiedział, że droga z Bogiem jest wyściełana różami? Tak? A nawet jak różami, to wiecie, jakie kolące, nie? Tak jak my zapominamy o tym. Płatkami może, żeby była wyścielona. Się tak nie da. Tam, gdzie róża, tam i kolce. Tam, gdzie życie, tam są kłopoty. Gdzie Bóg prowadzi, to prowadzi wśród przeciwności i trudności. Często natomiast wyobrażenie nas jako ludzi wierzących, to, co mają ludzie wierzący w głowie, to jest to, że kiedy Bóg mi będzie błogosławił, to znikną moje problemy. Pomyślcie, jak to wygląda w naszych głowach. Czy to jest naturalny obraz? Wydaje mi się, prawie jestem pewien, że dla większości ludzi wierzących to, kiedy się modlą i kiedy myślą, że Bóg mi błogosławi, to oznacza, że zapewnia mi stół błogosławieństw bez nieprzyjaciół. Bez nieprzyjaciół. Nie ma nieprzyjaciół, to jest błogosławieństwo. Są wrogowie, no to coś jest nie tak. Bo gdyby Bóg był ze mną, to by nie było tych nieprzyjaciół. Nie. Bóg błogosławi mi wobec nieprzyjaciół. Nie usuwa nieprzyjaciół. Może jak jesteś dzieckiem, bardzo niemowlęciem w Chrystusie, to Bóg cię prowadzi taką drogą, że się rozstawiają, rozstępują się wszystkie przeciwności. Ale po chwili już zaczynają się problemy. Tak jak rodzice, którzy swoje dziecko chcą, żeby było przygotowane do życia, to co? Nie, nie, nie zabieramy go na basen, bo się zamoczy, może oczka mu się mogą zachlapać, tak? Nie, nie, nie męczmy go, żeby za dużo nie myślał, bo się zmęczy i się spoci, tak? To lepiej, żeby nie biegał, bo się zadyszy. Czy tak się robi? Nie, właśnie odwrotnie. Właśnie poddając przeciwnościom i trudnościom, bo kochasz to dziecko i ono musi być przygotowane, bo w życiu później nie ma lekko, tak? I Bóg może przez jakiś czas nas chroni jako niemowlęta, ale później błogosławi nam, ale jak dobry ojciec, pozwala nam się zmagać z przeciwnościami. Nie ma lekko. I to jest wyobrażenie Bożego błogosławieństwa, które myślę jest bardzo ważne, żebyśmy nie mieli skoszonego obrazu takiego, wiecie, niemowlęcego, że jak mi Bóg błogosławi, to usuwa problemy. Nie. I kilka powodów wam podam, które pokazują mi, że właśnie ci nieprzyjaciele muszą być przy tym stole. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy my właśnie przeszli ten proces, bo jeżeli się go nie nauczymy, to my nie będziemy potrafić się cieszyć Bożym błogosławieństwem, bo nie będziemy go dostrzegać, że Bóg jest z tobą, że ci błogosławi. Dlaczego? Bo będziesz widział wrogów ciągle. I jeżeli będziesz miał w głowie obraz Bóg rozwiązuje te problemy, usuwa wrogów, to w końcu albo się poddasz, albo nie będziesz widział Bożego błogosławieństwa, nie będzie wdzięczności, wolności w twoim życiu, bo ciągle będziesz miał w głowie to, że nie powinno tego tam być w taki sposób, a jest, tak? Więc, kiedy są te problemy wobec nieprzyjaciół, tak, że Bóg ich nie usuwa, to uczymy się, po pierwsze, więcej o Bogu, kiedy są przeciwności. Jak trwoga, to do Boga. Właśnie problemy i trudności powodują, że my lgniemy do Boga. A jak jest dobrze, łatwo, to niekoniecznie. Nie mamy czasu wtedy często na Boga i się zajmujemy tylko tymi przyjemniejszą stroną tego wszystkiego, tak? Tak jak Zbyszek powiedział, ewangeliczną prawdę, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? bo najpierw całe życie troszczą się, żeby zarobić, a później muszą wydać te pieniądze, tak? I się martwią o te pieniądze, które zarobili. I całe ich życie kręci się wokół tego. Nie mają czasu dla Boga. Natomiast kłopoty i problemy wyrywają człowieka, że musi zastanowić się o głębokich rzeczach, tak? To jest pierwsza taka rzecz. Druga, że uczymy się o wierze. Wzrasta nasza wiara, zaufanie do Boga, bo uczymy się, jaki Bóg jest, że Bóg wystarczy, że uczymy się, że pomimo tych sytuacji Bóg mnie przeprowadza. Nie zatonąłem. Dlaczego? Bo Bóg jest ze mną. A więc moja wiara, moje zaufanie do Boga wzrasta, bo Go coraz bardziej znam. Właśnie w tych problemach i trudnościach Bóg okazuje się bardzo pomocny. Okazuje się, że prawdziwych przyjaciół kiedy się poznaje? W biedzie, bo właśnie oni nie zawodzą. I wtedy poznajesz Boga jako prawdziwego przyjaciela, który nie zawodzi ciebie, na którym możesz polegać, którego nie brakuje wtedy, tak? Więc poznajemy Boga lepiej i wzrasta nasza wiara. Właśnie dlatego, że jest wobec nieprzyjaciół. Właśnie wobec nieprzyjaciół. Kolejna rzecz. List do Kolosan, 3 rozdział. Kolosan, 3 rozdział zaczyna się w taki sposób. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Kolosan, 3 rozdział. Jeśli z Chrystusem jesteście wzbudzeni do nowego życia, jesteście naprawdę zbawieni, odrodzeni chrześcijanie, żyjący rzeczami bożymi, to tego, co w górze szukajcie. Czemu tak Paweł zachęca ludzi? Dlatego, że to nie jest naturalne. Dlatego, że my jako ludzie naturalnie jesteśmy stworzeni jak kury. Grzebiemy w ziemi. Grzebiemy w ziemi, oj, żeby tu wydziobać jakieś ziarenko, o co ja będę na jutro miał, oj, w co ja się ubiorę, o, w to. I po prostu naturalnie jako ludzie ciągniemy w ziemię. Jak kura, patrzy się i tam grzebie coś i te ziarka, tak? A Bóg chce dać nam nową naturę, żebyśmy latali. Jak orła, albo przynajmniej jak motyla, tak? To odnośnie naszych sióstr, delikatne jak motyle. A my mamy być jak orły, tak? Nie mylić z sępem, chociaż podobnie to wygląda, tak? Nie mamy liczyć na sępa, ale mamy być jak orły, które nabierają wiatru i szukają odpowiedniego miejsca, gdzie można tam przypaść, zdobyć, tak? W mocy Pana coś i dalej, tak? A nie jak kura, która chodzi i tam szuka tego ziarka, gdzie tam można ją wydziobać, tak? Ale później, kiedy przychodzi lis albo kuna do kurnika, to wygryza wszystkie kury. No bo taka kura nie jest nauczona ucieczki, walki, rywalizacji, ostrożności. Siedzi na grzędzie i znosi jajka, tak? I właśnie nasza natura nie jest już naturą grzebania w ziemi, dlatego Jezus mówi, ja się zatroszczę. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Czyli szukajcie tego, co z góry, tego, co od Pana przychodzi, tego, co wiarą człowiek zdobywa, tak? Amen? I dlatego list do Kolosan mówi, w górę trzeba patrzeć. Aha, właśnie, ale jak w górę patrzeć? No właśnie, bo kiedy są ci wrogowie wokół ciebie, kiedy te przeciwności są wokół nas, to my albo możemy się schować pod ziemię, ale to nie pomaga, więc patrzymy w górę. Skąd moja pomoc? I psalmista mówi, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? I to są właśnie te sytuacje, że kiedy są wrogowie, to ja uczę się patrzeć we właściwy sposób. Nie szukam tu, na dole, po ludzku, swojej natury rozwiązań, tylko szukam jej od Boga, tak? Szukam od Pana. Tam, skąd może przyjść dla mnie prawdziwy ratunek. To jest właśnie to, kiedy przeciwności są, a ja uczę się patrzeć w dobrą stronę. Tak? To jest kolejny punkt. Myślę też, że że właśnie kiedy są przeciwności, trudności, to świadczy o tym, że Bogu na nas zależy. Kiedy byłem w średniej szkole, mieliśmy matematyczkę. Takiej starszej daty, solidnej panią, która już powinna odejść na emeryturę, ale jakoś nie odeszła, bo miała pasję gnębić uczniów. Tak my myśleliśmy. Nie, ona była kochana, naprawdę. Bardzo spokojna, pani opanowana, ale za punkt honoru chciała, żeby każdy załapał coś z tej matematyki. Nie dało się prześlizgnąć. To był horror. Nie można było nic nie umieć. Nie, jak my zazdrościliśmy sąsiedniej klasie A, której pani, tam wiecie, była jeszcze ich wychowawczynią i tam im się upiekało co chwila. Nie? Mówimy, jeny, ta matma. A każdy musiał po prostu ją znać, tak? Technikum leśne, więc powinniśmy umieć liczyć, więc gnębiła nas. Pierwsza klasa, druga do piątej. Ale nadejszła chwila, kiedy wszyscy idą na maturę. Jak myślicie, kto wtedy był w lepszej pozycji? Wtedy dopiero się okazało, że to gnębienie przyniosło taki owoc, bo my mieliśmy to obcykane, tak? Nie było opcji. Każdy, kto przeszedł do tej piątej klasy z matmą, miał dużo do czynienia, tak? Wtedy dopiero to zaowocowało. I tak naprawdę się okazuje, że to, co nas boli, że to, co jest ciężkie dla nas i byśmy nie za bardzo sobie życzyli aż w taki sposób, bo z natury to jesteśmy raczej wygodni, leniwi, szukający komfortu, a nie żeby sobie utrudnić, tak? To jednak zobaczcie, że jak ktoś chce coś osiągnąć, to musi się napocić, nie? Że dobry trener to jest co? A, zróbcie coś tam sobie, pobiegajcie, tak? Parę przysiadów. To jest dobry trener, czy takich przesznuruje, że ledwo wychodzą z sali? Który jest lepszy? Który rodzic jest właśnie dobry? Ten, który folguje, czy ten, który wyciśnie śrubę, tak? Dociśnie. I Bóg jest, Bogu za bardzo na nas zależy, żeby nam odpuścić. Nie chce pozwolić, że będą rzeczy w nas, które są złe, niedociągnięte, niewłaściwe, tak? I w związku z tym co? Zastawia stół wobec nieprzyjaciół, a oni czyhają na ciebie. Zrób dwie rzeczy źle, to cię dopadną. Więc z jednej strony jest błogosławieństwo, a z drugiej ciągle czujesz oddech na sobie, tak? Właśnie po to, żeby twoja wiara się wzmacniała. Po to, żeby twoje oczy patrzyły nie tak naturalnie, ale w duchowy sposób, wyżej, szukając tego, co w górze. Po to właśnie, że Bóg jest taki, jaki jest, bo Mu zależy na tobie. I On nie odpuści w pół drogi. Nie odpuści. I Biblia mówi, chociaż my rezygnujemy, On nigdy nie rezygnuje. I to jest piękne. My zawodzimy, ale On nigdy nie zawodzi. Taki jest nasz Bóg. I dlatego Dawid miał świadomość tego i kiedy mówił, że Pan jest z nim i go błogosławi i prowadzi, to mówi i zastawia przede mną stół, ale wobec moich nieprzyjaciół. I zadaj sobie pytanie, kto jest moim nieprzyjacielem? Czemu Bóg tak wiele razy nie odpowiedział ci, a może właśnie dzisiaj Bóg ci odpowiada? To nie jest Bożym interesem zabrać to czy tamto z twojego życia, bo to ciebie stymuluje, że ty idziesz w dobrą stronę. Się okazuje bardzo często, zobaczcie nawet z takich ludzkich obserwacji, pomijając Biblię, ktoś dorobił się dużych pieniędzy. A, kiedyś to byli fajni ludzie, ale jak zarobił tyle kasy, to mu odbiło. Że wcale błogosławieństwo nie przyniosło szczęścia. Co chwilę to lotek tam, że wielka kumulacja wygranych. Taką książkę napisano, nie wpadła mi w ręce, o największych wygranych ludzi. Był ktoś, kto pozbierał dane o tych ludziach, którzy zdobyli potężne nagrody. Nikt nie był szczęśliwy. Pokończyło się to rozwodami, zabójstwami, nieszczęściami. Nie pomogło wcale te setki czy miliony dolarów. One wcale nie przyniosły szczęścia do życia człowieka. Bóg w trosce swojej o nas wychowuje nas i troszczy się o nas. Jest to kolejny wniosek taki mój już, który widzę, dlaczego właśnie Bóg tych nieprzyjaciół nie pousuwał. Że zostawia stół błogosławieństwa, ale nie usuwa tych wrogów, tych nieprzyjaciół. Tak? Hebrajczyków, 12 rozdział. Hebrajczyków 12, od wersetu 5 do 8. Zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on się doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I przeczytam jeszcze z Nowego Przymierza i tam jest troszeczkę inaczej wybrzmiewa to. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ pańskich pouczeń, ani nie zniechęcaj się, gdy on wytyka ci błędy. Tak? Wytyka błędy, zachęca, a tutaj mamy karania pańskiego, doświadcza. Te nasze tłumaczenie warszawskie jest takie bardziej toporne, takie bardziej surowe, tak? Kogo Pan miłuje, tego karze, a tu mamy kogo Pan kocha, tego karci. I okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. I 7 werset. Jeśli znosicie karanie, a Zaręba tłumaczy cierpliwie znoście karcenie. I myślę, że to jest właściwe wybrzmienie tego. Karcenie, korygowanie i o to chodzi w tych fragmentach, tak? Cierpliwie znoście karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I ten ostatni werset, zobaczcie, 8, jeśli jesteście bez karania, jeśli jesteście, nie jesteście karceni, jesteście dziećmi nieprawymi, nie synami. To jest bardzo ważne, ważna przestroga. Nie jesteście synami, jeżeli jesteście bez karcenia. Czyli jeżeli ktoś bezkarnie żyje, bez korekty, bez właśnie tych sytuacji, które dostrzegasz błędy w swoim życiu, to znaczy, że to nie jest Boża szkoła. Że Bóg prowadzi nas, żeby nas korygować. Dlaczego? Bo każdy z nas ma coś do zmiany. Myślę, że to nie jest zaskoczeniem dla was. Im dłużej siebie znasz, im wiesz o sobie więcej, to tym cię to nie dziwi, że mamy do przemiany jeszcze w swoim życiu. Amen? Mamy do przemiany myśli, nawyków, różnych tam sytuacji, tak? I dlatego, drodzy, ponieważ jesteśmy synami i córkami, amen? Aleluja. To musisz wiedzieć ponad wszelką wątpliwość. Czy jesteś synem i córką? Tu nie powinno być dla ciebie żadnej wątpliwości. Jestem synem cudownego Ojca. I ponieważ jesteśmy synami i córkami, to Bóg błogosławi nam. Wobec nieprzyjaciół, wobec przeciwności. One są obecne. Wobec to znaczy są obecne. Ale na czym się koncentrujemy? Czy dostrzegamy Boże błogosławieństwo? Czy te przeciwności i trudności zabierają nam radość i świadomość tego, że Bóg nam błogosławi? Bardzo często, myślę, tak jest. Bardzo często tak jest, że kłopot, trudność, problem zawierają nam całą radość, całe szczęście, głębie tego błogosławieństwa, że Bóg jest z nami i nam błogosławi. Powtórzę to jeszcze raz, bo to taka kluczowa myśl. Wydaje mi się, że bardzo często w życiu ludzi wierzących nieświadomość tego, że Bóg zastawia stół wobec nieprzyjaciół, sprawia, że ludzie wierzący nie są pełni radości, zadowolenia, ubłogosławieni, ponieważ Bóg im błogosławi, ponieważ zastawia stół, ponieważ troszczy się i błogosławi, dlatego, że zamiast widzieć te błogosławieństwo, my widzimy nieprzyjaciół w naszym życiu. I oni zabierają nam, paraliżuje nas strach, obawy, trudności i nie dostrzegamy tego, co mamy. A to jest ważne, abyśmy uczyli się dziękować Bogu za wszystkie błogosławieństwa. Dziękować Bogu. Jak to zrobić? Błogosławieństwa są rozmaite. Tutaj mamy taki słoik. Zbyszku, poproszę, zademonstruj go, bo mam mikrofon w ręku. I o, zobaczcie, śmieci nawrzucanych tam. Znaczy różnokolorowych przedmiotów, które tworzą piękną kompozycję niekwiatową. Tak? Dziękuję bardzo. Ktoś musiał nawrzucać tych śmieci tam dużo i one stworzyły taki piękny obraz. A co to jest tam? Jakiś kamulek, tak? Pestka z awokado czy coś. Ale one tworzą razem bardzo ładny taki kompozycję. Ja tak pozwalam sobie o tym mówić, żeby przykuć waszą uwagę, bo to bardzo ładne jest, pomysłowe, prawda? Piaseczek, kamyczki to. Ale powinniśmy mieć w domu, wiecie, każdy powinien mieć taką puszkę, czy taki słoik i każdego dnia powinniśmy wrzucać karteczkę, taką małą mieć przygotowaną albo notesik obok, z błogosławieństwem, którym Bóg cię obdarzył dzisiaj. A każdego dnia masz pełno błogosławieństw. Wstajesz rano, otwierasz oczy i już możesz podziękować, że żyjesz. I wszystkie inne błogosławieństwa, które w ciągu dnia zobaczysz, napisać. Mam żonę, mam męża, mam dziecko zdrowe, mam wygodne łóżko, nie było wojny. Mnóstwo rzeczy, za które możemy Bogu podziękować, a ich nie dostrzegamy, bo patrzymy nie w tą stronę i nie w taki sposób. I każdego dnia zapisz błogosławieństwa, wrzuć je do swojej puszeczki, a może już wypadnie, bo za mała się okaże puszka, tak? I wtedy będziesz mógł widzieć, jak rośnie ten poziom tych błogosławieństw. A na koniec roku, jak będzie czas witania nowego roku, to będziesz wiedział, za co podziękować. Za dzban pełen błogosławieństw, tak? Za rok pełen błogosławieństw. Bo tak się dzieje, jak ten psalm mówi, że Bóg obdarza nas mnóstwem błogosławieństw. Mnóstwem. Tylko my ich nie dostrzegamy. My się do nich przyzwyczajamy. My dostrzegamy bardziej problemy niż dobre rzeczy. I jesteśmy okradani. Niestety. I to z tego psalmu wynika, drodzy. To w tym psalmie tak widać, że Dawid to rozumie, bo mówi, Bóg mi błogosławi, ale wobec nieprzyjaciół. I teraz kolejna rzecz, która się tam dzieje, zobaczcie, to... przekroczyłem już czas. Ale chcę jeszcze jedną myśl zbudować tutaj, więc wytrzymajcie jeszcze chwilę ze mną, bo to jest ważne, bo dotyczy namaszczenia. To jest bardzo ważna rzecz, a ona jest związana z tym. I nie ma sensu przenosić tego już na następne kazanie. Dalsza część tego wersetu, bo ja tylko o jednym wersecie mówię, zauważcie, nie? Co by było, gdyby cały ten psalm trzeba było mówić? Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. I jak dalej? Piąty werset. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Namaszczasz oliwą głowę moją. Oznacza to błogosławieństwo Boże, tak? Namaszczano kogoś szczególnego. Wylewano olejek na głowę, co oznaczało, że ten człowiek jest błogosławiony. Był to symbol Ducha Świętego, który spływa na człowieka, tak? I Dawid ma świadomość, że Bóg wylewa, namaszcza go tym olejkiem, błogosławi mu, nie tylko zastawia stół, ale udziela namaszczenia. Ale to jest ciągle wobec nieprzyjaciół, zobaczcie. I właśnie to namaszczenie, którego Bóg udziela, nie dzieje się wtedy, tak jak my myślimy, że przynosi to błogosławieństwo, kiedy już będę miał święty spokój. To znaczy, kiedy wszyscy moi wrogowie już polegną, kiedy wszystkie przeciwności, kiedy wszystkie trudności, kiedy wszystkie doświadczenia, bóle i zmagania ustaną i wtedy ja się będę cieszył. Bo do tej pory to ja się nie mogę cieszyć. Muszę się zająć tymi problemami. Nie. Nie. Właśnie to namaszczenie spływa na ciebie, kiedy są problemy. O Synu Bożym, Panu Jezusie, na początku listu Hebrajczyków jest takie stwierdzenie, 8-9 werset. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Tak? Cały ten fragment, 8-9 werset mówi tak. Lecz do Syna, tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. I to jest ostatnia myśl, którą chciałem zostawić wam, drodzy, kiedy będziemy przechodzić do łamania chleba i kielicha, żeby dostrzec to błogosławieństwo Boże, to właśnie to, że błogosławieństwo Boże i namaszczenie i błogosławieństwo, którego Pan ci udziela osobiście, dokonuje się wobec nieprzyjaciół. Dokonuje się w obecności trudności. Dokonuje się w towarzystwie ludzi niesympatycznych. Dokonuje się wobec ludzi wrogo nastawionych na przykład do ciebie. Dokonuje się nie tylko w samej takiej sterylnej strefie, ale właśnie wśród problemów i trudności. I Pan Jezus zapłacił dużą cenę, żeby udowodnić, że nas kocha. Dał swoje życie za nas. Tak? Złożył swoje życie za nas. To jest cena, którą zapłacił. I pokazał, że mu zależy na nas. I to jest coś, co jest niesamowicie ważne i nie podlega dyskusji. I kiedy w twoim życiu brakuje właśnie czegoś. A często nam czegoś brakuje. To pomyśl wtedy o tym, co masz. Pomyśl o błogosławieństwie. I pamiętaj o tym, a ciągle musimy sobie to przypominać, że Jezus zapłacił cenę wielką, żebyś należała do Niego. Żebyś mógł być Jego dzieckiem, żebyś mógł się powoływać na Jego miłość, na Jego dobroć, na Jego łaskę. Amen.